Witam wszystkich serdecznie w sobotę rano. Cieszę się, że dotarliście i jesteście zainteresowani tym, co dzisiaj będzie o modlitwie wewnętrznej u Jana Kasjana. Od razu już zastrzegam, że to jest tylko fragment tego, co mogę powiedzieć, bo skupiam się głównie na Kasjanie, a Kasjan mówi o pewnym doświadczeniu ojców, które jest dość szerokie i właściwie, żeby o nim powiedzieć w całości, no to ja już od 10 lat nieustannie poruszam różne wątki i to jest wszystko dopiero początek tego, czym jest doświadczenie modlitwy wewnętrznej według tego nauczania. Będę się czasami odwoływał do tego, co wczoraj próbowałem zaznaczyć tak trochę w kontekst historyczny, geograficzny, także ten egzystencjalny doświadczenia Kasjana i także jego spotkania z mnichami. Jak wiemy, on przeżył 15 lat razem z Germanusem, odwiedzając różne ośrodki ojców Sketis w Nitrze i w Celach, gdzie zapoznawał się z nauką dotyczącą całego życia mniszego, ale głównie dotyczącą praktyki modlitwy wewnętrznej. I żeby teraz dobrze zrozumieć to, czym ta praktyka jest, odwołam się do takiej tradycji trochę szerszej, czyli tego, jak ci ojcowie tam praktykowali. Wczoraj na zakończenie wykładu przeczytałem fragment z rozmowy 10, w której Kasjan mówi o tym, żeby trzymać się bardzo krótkiej formuły, aż wzmocniona dusza nieustannym jej powtarzaniem porzuci rozległe myśli, porzuci wyobraźnię, nie będzie się zastanawiać nad sensem słów, ale da się rozpalić tym ogniem wewnętrznym, którym on określa modlitwę. Modlitwa wewnętrzna u Kasjana określana jest takim terminem oratio ignita, czyli modlitwa płomienna. Taka modlitwa, która rozpala od środka. Ale jest to też modlitwa, która nie jest związana z jakimś przedmiotem rozmyślań. I teraz, żeby trochę bardziej zrozumieć tę naukę, którą Kasjan mówi o modlitwie wewnętrznej, muszę odwołać się do samej praktyki ojców. Wczoraj wspomniałem także o pierwszym mnichu, który wychodzi na pustynię, świętym Antoniem Wielkim, i który zapoczątkowuje ten ruch, potężny ruch ojców, który w IV i V wieku zdominował właściwie to doświadczenie wewnętrzne czy duchowe w chrześcijaństwie, nadał pewien rys. I wspomniałem o tym, że kiedy Antoni odchodzi na pustynię, doświadcza, że samo odejście na miejsce osobne nie wystarcza. Że pustynia nie jest w stanie go ocalić, nie jest w stanie dać mu nic więcej, jeżeli on sam nie wyruszy na drogę serca. I to jest bardzo ważne, co chcę teraz podkreślić, że fenomen Kasjana polegał właśnie na tym, Kasjana jak i Jana Klimaka, polegał na tym, że oni przenieśli akcent z zewnętrznej formy na doświadczenie drogi serca. To nie jest takie oczywiste, dlatego że dla Kasjana noszenie habitu, życie na pustyni, życie w klasztorze, nie ma takiego znaczenia. Bo Kasjan wie tak samo jak Antoni, że samo miejsce nie jest w stanie nic zmienić, jeżeli w tym samym czasie mnich nie podejmuje drogi serca. Klimak będzie mówił o tym samym. Wielu jest hezychastów, czyli takich, którzy żyją gdzieś tam na pustyniach, ale wielu z nich jest marzycielami. Wielu z nich tylko tkwi w swojej takiej wizji własnej doskonałości życia duchowego. Jeżeli nie podejmuje się drogi serca, to wszystkie zewnętrzne formy są tylko zewnętrzne. Ale z drugiej strony to dla nas jest pocieszające, bo niezależnie od tego, czy ktoś jest w pastorze, czy nie jest w pastorze, czy mieszka w wielkim mieście, czy na wsi, czy zajmuje się rodziną, czy żyje osobno, jeżeli podejmuje drogę serca, to wchodzi na tę samą drogę. To jest ta sama droga. Jest taki słynny apoftegmat, kiedy jeden z ojców modli się o to, żeby Pan wskazał mu kogoś, kto jest mocno zaawansowany w życiu duchowym, aby mu pomógł. I właściwie ma takie nadzieje w tej modlitwie, że znajdzie kogoś, kto może jest troszeczkę lepszy od niego. Bo on jest już taki bardzo dobry, ale może jest jeszcze ktoś, kto troszeczkę lepszy.
I wtedy widzi człowieka, który żyje w Aleksandrii, jest ojcem dużej rodziny i zajmuje się handlem. I jest zdumiony, że ten człowiek, który żyje w wielkim mieście, zanurzony jest w taką codzienność, jest na wyższym stopniu życia duchowego niż wielu mnichów, którzy żyją na pustyni. Wtedy ten mnich wyrusza do Aleksandrii, żeby odnaleźć tego człowieka. Ale to jest tylko przykład tego, że tak naprawdę istotne jest podjęcie tej drogi serca. Kiedy Antoni zmaga się z doświadczeniem trudności, przeszkody, którą wczoraj sobie wyraźnie nazwaliśmy, przeszkody, która jest nieustannie nam towarzyszy, to są myśli. Panie, chcę się zbawić, ale myśli mi przeszkadzają. Jeżeli modlitwa ograniczona jest tylko do pewnego działania intelektu, do pewnego mówienia do Boga, to tak właściwie kończy się wtedy, kiedy my nie mamy nic więcej do powiedzenia Panu Bogu, albo nie mamy już więcej takich ciekawszych myśli do rozważań. Natomiast jeżeli chcemy dłużej trwać przy Panu, jak być przed Bogiem, taki jest temat tego wykładu. Jeśli chcemy trwać dłużej przy Panu, to wtedy musimy spotkać się z tą pierwszą barierą, która przychodzi, to są właśnie myśli. Takie myśli, które jest bardzo dużo, które się pojawiają, które wiodą umysł w różnych kierunkach. Hezychiusz, Grzegorz Synaju będzie mówił o tym, że nasz umysł nie był taki od początku. Myśmy go doprowadzili do takiego stanu, że jest teraz niczym więzień, wiedzie nas w różne kierunki jednocześnie. Nie może się uspokoić, nie może się zatrzymać. Więc ta praktyka ojców wiązała się z tym, żeby przede wszystkim umieć trwać przy Panu w taki sposób, żeby te myśli nie wyciągały mnie z obecności. Pierwsza rzecz, którą oni robili, to jest taka, że właściwie cały czas powtarzali. Recytowali psalmy. I to długie psalmy. Te osoby, które były w Lubiniu, to wiedzą o tym, że my tam w tym Lubiniu 2,5 godziny dziennie spędzamy na recytacji psalmów. Ale to jest ciągle to samo. Wiecie, nie ma nowych psalmów. Są te same. Po prostu po 10 latach to już to wszystko znasz na pamięć. Już wiesz, co tam, na której stronie. No, nieustannie, tak? Nieustannie się powraca do tego samego. Nasz brewiarz, ten mniejszy, jest też podzielony na takie 2 tygodnie, nie na 4, tylko na 2, czyli śpiewamy tego, recytujemy tego dużo więcej. Ale sama ta recytacja to jest właśnie jeszcze dziedzictwo tej praktyki ojców, która polegała głównie na powtarzaniu. Na cały czas powracaniu do tego samego. Dlaczego? Dlatego, że samo powtarzanie, recytacja, powracanie do tego samego pozwala temu słowu przeniknąć do serca. Pozwala przeniknąć do środka. Kształtować od środka. I tu jest pierwszy punkt, na który chciałem zwrócić uwagę. To wszystko, co będę mówił dzisiaj o modlitwie wewnętrznej, będzie wiązało się z tym, że to jest kierunek od Boga do nas, a nie od nas do Boga. Bardzo często my mamy takie myślenie, że to my musimy się tak właśnie spinać, tam pracować nad sobą, wypracowywać sobie cnoty, tam unikać tych wad, tam się wspinać po tych drabinach doskonałości, zastanawiać się, na których szczeblach już jesteśmy, a ile nam jeszcze zostało i tak dalej, i tak dalej. I bardzo często jednym z takich owoców takiego żmudnego złamania się jest ciągła taka frustracja, rozczarowanie, że popada się w te same wady, w te same grzechy, że się ciągle zaczyna, że to mało tego postępu jest, że człowiek ciągle jest niecierpliwy w tym wszystkim i tak dalej, i tak dalej. W końcu może stracić cierpliwość. Natomiast to, co wiąże się z tą praktyką, o której będę mówił dzisiaj, to jest to, że właściwie pozwala się, żeby Pan Bóg zaczął kształtować od środka. I pierwszym z takich kroków, kiedy Pan zaczyna kształtować, to jest słowo. Słowo, które nie tyle stara się mnich zrozumieć, co z nim przebywać. Przebywać poprzez nieustanne powracanie do tego samego. Tak jak kropla, która drąży kamień. On zewnętrznie się nie zmienia, ale zmienia strukturę. On jest wyżłobiony. On staje się zbiornikiem. I kiedy się czyta ojców, nawet Kasjana, chociaż Kasjana mniej, ale na przykład żywot świętego Antoniego, czy inne, to te teksty są nasycone cytatami z Pisma Świętego. Nasycone cytatami z Pisma Świętego. To jest pierwsza wskazówka, która nam mówi o tym, że to był ich sposób myślenia. To jest ich sposób myślenia. Stare polskie przysłowie mówi, z kim przestajesz, takim się stajesz. No tak? No tak, jeśli przestajesz z telewizorem 6 godzin dziennie, to myślisz jak telewizor. No, chcesz czy nie chcesz, taka jest rzeczywistość. Ale jeżeli przez kilka godzin dziennie pozwalasz, żeby słowo brzmiało zewnętrznie i w środku, to to słowo kształtuje także sposób myślenia. Sposób myślenia. Także kształtuje sposób przebywania, czy myślenia o Bogu. Wczoraj wspomniałem o takiej herezji, która bardzo mocno tam zaważyła na tym życiu mniszym, kiedy właśnie doszła do głosu wyobraźnia, która to wyobraźnia chciała tak uczynić tego Boga na miarę człowieka. Czyli zredukować go do takiego myślenia, jakie ma człowiek. Co spowodowało, że większość, znaczy część z tych mnichów popadła właśnie w takie bałwochwalstwo, kiedy wymyślali sobie obraz Boga i tego Boga zaczynali czcić. Tutaj w rozmowach Kasjana jest to wprost nazwane jeszcze błędem pogaństwa, ale to wiązało się z udziałem wyobraźni, czyli pewnego sposobu myślenia o Bogu, który jest myśleniem ludzkim. Natomiast jeżeli pozwalamy, żeby to słowo jakoś tam kształtowało i przenikało, to to słowo będzie kształtowało nasze myślenie o Bogu. I teraz ta praktyka ojców polegała na tym, że oni to słowo przeżuwali. To się nazywa ruminatio i to ruminatio właściwie oznacza ciągłą recytację, powracanie do tego samego. Z czasem te wielkie teksty psalmów i Ewangelii zaczęły się skracać. Stąd przyjmowały postać takich krótkich wezwań, czy nazwalibyśmy to dzisiejszym językiem aktów szczelistych, takich zawołań ze środka, z wnętrza, które nieustannie towarzyszyły. I to nazywamy tradycją modlitwy monologicznej, czyli jednego zdania lub jednego słowa, które nieustannie powraca po to, żeby zatrzymać ten umysł na obecności Pana, żeby nie pozwalać mu się rozpraszać, żeby nie pozwalać mu iść w różne kierunki. Ten tekst właśnie Kasjana o tym mówi. Teraz spróbuję go przeczytać jeszcze raz, żebyśmy mieli punkt odniesienia, a potem powoli będę rozwijał tę myśl, mówiąc o samej praktyce tej modlitwy. Niech dusza nieustannie trzyma się bardzo krótkiej formuły, aż wzmocniona nieprzerwanym i ciągłym jej powtarzaniem porzuci bogate i rozległe myśli i zgodzi się na ubóstwo, ograniczając się tylko do jednego wersetu. W ten sposób szybko i łatwo dostąpi ewangelicznego błogosławieństwa, które zajmuje pierwsze miejsce wśród wielu innych. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. W ten sposób dusza dojdzie do owej modlitwy bez skazy, gdzie umysł nie zajmuje się już postaciami wyobraźni. Nie wymawia nawet głośno słów. Nie zatrzymuje się nad sensem wyrazów, lecz gdzie serce płonie ogniem, pełne jest niewysłowionego zachwytu, a w duchu panuje nienasycone pragnienie. Dusza zaś unosi się ponad wszystkie zmysły i widzialne przedmioty, by wzdychając w niewypowiedzianych jękach zanosić modlitwę do Boga. To jest taki najbardziej klasyczny opis modlitwy wewnętrznej, poczyniony przez Jana Kasjana. Żeby go też bardziej zrozumieć, wracamy, będziemy go poszerzać też o doświadczenia innych ojców, którzy o tym mówili. W tej filokalii, o której mówiłem, czyli tekstach o modlitwie serca, tu jest zbiór, taki podstawowy zbiór nauczania właśnie o tej praktyce modlitwy monologicznej. Monologos to słowo, które jest zaczerpnięte z Pisma Świętego i które oddaje pewne wołanie ze środka. Wśród tych wezwań różnych Kasjan będzie mówił o wezwaniu Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Czyli coś, co dzisiaj przychodzi do liturgii godzin i rozpoczyna każdą liturgię godzin. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. On mówi o tym, że to jest słowo, które trzeba nieustannie powracać. Ale mówili też Kyrie eleison. To było też bardzo częste zawołanie. Kyrie eleison. Abba Ojcze. Były wezwania związane z samym wezwaniem imienia Jezus, czyli Panie Jezu, tak mówi Diadoks Fotike, jeżeli zamkniesz bramy rozpraszania się rozumu, natychmiast będzie domagał się jakiegoś działania. żeby wypełnić całkowicie potrzebę tego działania, podaj mu tylko jedno wezwanie. Panie Jezu, jako jedyne zajęcie. Czyli spróbuj odejść od błądzenia, a skup go na jednym. Czyli odwracaj umysł od chodzenia w różnych kierunkach, a zatrzymuj go na jednym. To Panie Jezu potem z czasem zrodzi taką całkowicie nową gałąź modlitwy monologicznej, którą dzisiaj nazywamy tradycją modlitwy Jezusowej. I ona, do niej jeszcze wrócę na końcu, kiedy będę mówił o praktycznym zastosowaniu tego w naszym życiu, bo najprościej jest na podstawie modlitwy Jezusowej to wyjaśnić. Słowo, które jest taką kotwicą, która pozwala zatrzymać umysł, która pozwala go skoncentrować tylko na jednym, czyli w zasadzie ma prowadzić do obecności. Ale co jest ważne w tym opisie Kasjana, to to, że Kasjan mówi, że dusza ma się nie zajmować postaciami wyobraźni. To jest, słuchajcie, pierwsza podstawowa rzecz i na tym chcę zwrócić uwagę, dlatego że to jest kompletnie inna tradycja niż taka zwana tradycja rozmyślania. I tutaj musimy poczynić pewne rozróżnienie, czyli dojść do tego, co dzisiaj współcześnie się mówi. Najczęściej znamy formę modlitwy wewnętrznej, którą określamy mianem rozmyślania. To rozmyślanie zazwyczaj nazywane jest także modlitwą dyskursywną, czyli taką modlitwą, która ma pewien przedmiot. To może być tekst Pisma Świętego, to może być obraz, to może być prawda wiary, ale coś, czym intelekt musi się zająć. I ten intelekt zaczyna teraz rozważać słowo. W tym rozważaniu słowa to jest praca intelektualna. Tak? Ona może, ta praca intelektualna, pobudzić na przykład emocje, pobudzić jakieś wewnętrzne natchnienie, zainspirować. No mamy takie doświadczenie, tak? Czasami czytamy, czy słyszymy coś, mamy intencje, czy mamy pobudzenie takie wewnętrzne, czy coś, co nas jakoś pcha do tego, żeby coś zmienić, coś pójść dalej. Tak? Ale w tej pracy intelektualnej dużą rolę też odgrywa ta wyobraźnia. I drodzy Państwo, to jest tak, że w tradycji ojców wyobraźnia jest jedną z podstawowych przeszkód w modlitwie wewnętrznej. Fantazja, bo tak to nazywają po grecku, sama nazwa już nam się kojarzy z fantazją, czyli z czymś nierealnym, jest bardzo silnym zagrożeniem. Spróbuję wyjaśnić dlaczego. Dlatego, że jak mówiliśmy, wczoraj wspominałem, trzeba wziąć kontekst pustyni. Czyli tego, że oni odchodzą od miasta, gdzie impulsy zewnętrzne, czyli bodźce, są bardzo mocno zredukowane. Ponieważ bodźce są zredukowane, dlatego umysł wydobywa w ciszy wszystko z pamięci. Ale nie tylko wydobywa z ciszy wszystko z pamięci. On jeszcze dodatkowo będzie podpowiadał nowe rzeczy. Ewagriusz będzie pisał o tym w bardzo ciekawy sposób, kiedy mówi o roli pamięci. Teraz spróbuję przeczytać. Pamiętamy z wczorajszego wykładu, że Ewagriusz wywarł bardzo duży wpływ na nauczanie Jana Kasjana. On mówi tak: kiedy się modlisz, usilnie czuwaj nad swoją pamięcią, by nie podsuwała ci własnych myśli, ale pomagała ci to czynić świadomie. W czasie modlitwy bowiem umysł ze swej natury łatwo daje zawładnąć się przez pamięć. Kiedy się modlisz, pamięć podsuwa ci obrazy rzeczy minionych bądź nowe troski, albo też postać tego, kto cię skrzywdził. Demon bardzo zazdrości człowiekowi, który się modli i używa wszelkiego podstępu, by udaremnić jego zamiar. Dlatego posługując się pamięcią, nie przestaje wzniecać myśli o różnych sprawach, a także za pośrednictwem ciała pobudzać wszelkich namiętności. Czyni to, by przeszkodzić człowiekowi w jego najwspanialszej drodze i wędrówce ku Bogu. Kiedy się modlisz, usilnie czuwaj nad swoją pamięcią, by nie podpowiadała ci z własnych myśli. Cudowne zdanie, dlatego że ono pokazuje istotę działania pamięci. Dlatego że nasze myślenie o przeszłości nie jest powrotem do przeszłości. Proste, nie? To my sobie to uświadamiamy, ale normalnie to tak jest, że ten umysł zaczyna wydobywać te rzeczy, zaczynamy rozpamiętywanie. I rozpamiętywanie prowadzi też do tego, że się uruchamia pamięć, uruchamia się wyobraźnia. Ta wyobraźnia może dotyczyć rzeczy takich naszych z życia codziennego,
ale może też dotyczyć rzeczy duchowych. I teraz taka rzecz, która jest bardzo trudna. Im bardziej duchowe rzeczy, tym gorzej. Dlatego, że no tak powiem z doświadczenia towarzyszenia wielu osobom na drodze modlitwy wewnętrznej, bardzo trudno jest przekonać, czy dać argument, który by pokazał, że to jest tylko pamięć, że to jest tylko wyobraźnia. Jeżeli to są fantazje związane z takim, z czymś przyziemnym, to jakoś nie bardzo musimy mieć wielkich argumentów do tego, żeby przyznać, że to raczej jest niewłaściwe w czasie modlitwy, nie? Żeby myśleć o takich rzeczach, żeby się dawać zawładnąć w takiej pamięci. Ale jeżeli wchodzimy na sprawy duchowe, to już jest coraz trudniej. Dlatego, że tak naprawdę wyobraźnia jest o tyle niebezpieczna w drodze życia wewnętrznego, że my nie mamy żadnego kryterium, które by pozwalało nam wyraźnie powiedzieć, że to, co ja sobie widzę, czy mi się widzi, to nie pochodzi z mojego intelektu, tylko to jest działanie łaski Bożej. Nie mam takiej gwarancji. I jeżeli nie mam takiej gwarancji, to bardzo łatwo ulec złudzie. Czyli tego, że się zaczyna wierzyć temu, co się doświadcza w sposób absolutny. Wracamy do tego, co mówiłem wczoraj o tym doświadczeniu wyobrażania sobie Boga na miarę ludzką. Nie? Bardzo trudno jest z tego potem wyjść. Dlatego, że umysł zaczyna przyzwyczajać się, że to jest coś takiego. Że na tym polega życie duchowe. Dlatego, żeby unikać tego niebezpieczeństwa właśnie iluzji w życiu duchowym, ojcowie bardzo mocno mówią, absolutnie wyobraźni mówimy nie. Nic sobie nie wyobrażać. Nie mieć żadnego obrazu w głowie związanego z doświadczeniem Boga. Żadnego widzenia, żadnego światła, niczego innego. To jest takie słynne, wiecie, mnie najbardziej to fascynuje, dlatego że ja nie za bardzo ufam swojemu intelektowi. Robiłem doktorat, ale to mało znaczy. Nie za bardzo ufam temu, co ja myślę. Dlatego, że mam taki dystans do tego, że nigdy bym nie powiedział, że to jest absolutne. A już naprawdę mam duży dystans, jeżeli coś wydarza się w czasie modlitwy. Dlatego, że nie chciałbym ulec iluzji. Nie chciałbym, żeby moje życie okazało się, że jak już będę stał nad grobem, że się okaże, że tak jak ten Serapion, że ja po prostu wytworzyłem sobie coś w głowie i teraz uważam, że to jest moje życie duchowe. Dlatego taka prosta modlitwa, o której mówi Kasja i ojcowie, ona bardzo mocno pozwala mi trwać w tym, co jest najbardziej istotne. Czyli przylgnięcie do Boga, które jest przylgnięciem w doświadczeniu wiary, a nie w doświadczeniu widzenia czy wyobrażania sobie. Ta fantazja, czy fantazja, o której oni bardzo często mówią, ona jest niebezpieczna też z tego względu, że ona podpowiada różne rzeczy. I to powoduje, że człowiek może pójść w stronę życia duchowego, które jest całkowicie wirtualnym życiem duchowym. Czyli czymś, co sobie wymyśliłem. Jestem przekonany o tym, że to jest tak, że bardzo trudno mi teraz ktokolwiek może mnie przekonać z zewnątrz, że to jest nie tak. Zabrali mi mojego Boga. Tak mówił Serapion wczoraj. Do kogo ja mam się teraz modlić? Nie? Jeżeli odpowiedź na pytanie o to, kim jest dla mnie Bóg, jest związana z doświadczeniem nieskończenie świętego, wszechmocnego, wszechobecnego, nieskończenie przerastającego moje doświadczenie, moje myślenie nawet Boga, to ja nie mogę go skroić na moją miarę. Druga rzecz, która się z tym wiąże, to są właśnie te myśli. Myśli, które ojcowie określali różnymi terminami. Najczęściej tym terminem takim najbardziej powszechnym jest logismoi, czyli takie myśli, które prowadzą właśnie do tego, co żeśmy wczoraj też mówili, czyli wyciągają mnie z chwili obecnej. Takie myśli, które pojawiają się i przechodzą, one nie są trudne, one są trochę upierdliwe, jeśli chce się trwać w byciu takim przed Panem, ale nie są uciążliwe w sensie takim, że one wyprowadzają. Natomiast są takie myśli, które nas wyciągają. Mamy takie doświadczenie. Pojawia się myśl i ona jest tylko możliwością, ale wystarczy, że rzucisz na nią oko, na nią wzrok. Już
Ta myśl prowokuje następną myśl, która prowokuje następną myśl, która prowokuje następną myśl. I właśnie tak minęło 15 minut swojej medytacji. I mówisz, a nie, przecież ja miałem teraz tutaj się zajmować modlitwą wewnętrzną, to ja może zacznę jeszcze. I znowu, nie? Zaczyna się powtarzać, znowu pojawia się myśl i ta myśl prowokuje następną myśl i właśnie teraz właśnie o sąsiadach, a jeszcze o tym, a zapomniałem, a jutro bym musiał jeszcze tam pojechać, a też bym nie zapomniał. I wszystko się przewija, nie? Całe życie się przewija. I teraz trudność nie polega na, całe zadanie nie polega na tym, żeby te myśli w ogóle zniknęły, tylko chodzi o to, żeby nie dać się w to, co tworzy logizmus, czyli ten ciąg myślenia. Myśl od myślenia różni się tym, że myśl jest tylko pewną możliwością, która się pojawia i odchodzi. Pojawia i odchodzi. A myślenie jest takim, że się łapie tą myśl i ona prowokuje następną i następną i następną. Więc to, co było doświadczeniem ojców, to było to, żeby pierwsze co zrobić, to żeby ten umysł odzwyczaić od błądzenia i zatrzymać go tylko na jednym, czyli na tym jednym pojedynczym wezwaniu. Ale to wezwanie to jeszcze nie jest wszystko. Dlatego, że Kasjan mówi wyraźnie, że ono musi przejść pewne, ono musi wprowadzić człowieka w coraz większe taką bliskość z Bogiem. Wczoraj specjalnie mówiłem o tych różnych rodzajach modlitwy, którą Kasjan wyjaśnia na podstawie pierwszego listu do Tymoteusza, że tam są te błagania, że są modlitwy, że są prośby i że jest dziękczynienie, które opisują pewien moment zbliżania się do obecności Boga. Co obecność Boża robi w duszy. Ale z modlitwą tym monologiczną to też nie jest tak, że ona działa z automatu. Tak? Że dzisiaj wam powiem taką tajemną wiedzę na temat tego, że słuchajcie, tu jest takie zdanie, to zdanie macie powtarzać w taki sposób, jak tylko umysł odchodzi, powraca do tego zdania i koniec. Nie, to jest dopiero początek drogi. To jest dopiero początek drogi. Samo powtarzanie nie jest celem w tej praktyce modlitwy. Powtarzanie ma za celu najpierw trochę osadzić ten umysł, tak żeby on osiadł. Ale tak naprawdę słowo ma wprowadzić do obecności. Czyli wyprowadzić z tego, co Kasjan nazywa właśnie tą przestaje sobie wyobrażać, przestaje zastanawiać się nad sensem słów, przestaje nawet głośno wymawiać, ale pozwala się ogarnąć temu, co jest tym oracją ignita, czyli tym, co się wydarza ze środka. To wezwanie, jedno monologos, jest czymś, co nieustannie powraca. Zanim jeszcze przejdę do samej praktyki, chcę powiedzieć o tym, że ta modlitwa monologiczna, ona nie jest ograniczona w czasie i przestrzeni, dlatego że ona jest związana z pewnym zagadnieniem, które u ojców jest bardzo ważne, ale wcale się nie dziwię. No bo wczoraj powiedzieliśmy o tym, że jest pewne doświadczenie wiary, które wiąże się z zaufaniem, żeby poświęcić wszystko tylko i wyłącznie na doświadczenie Boga. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Chcę widzieć Boga. Czyli taki mnich odchodzi na pustynię, żeby poświęcić całe swoje życie tylko i wyłącznie na ten kierunek. W języku syryjskim, to jest takie wspaniałe określenie, które bardzo mi się podoba, nazywa się to ichidaya. I to ichidaya, ono koresponduje z tym, jak się nazywa jednorodzony Syn Boży, to jest ichidaya bro. A ichidaya to jest taki człowiek, który jest ukierunkowany tylko na jedno. To jest tak jak Maria, która siedzi u stóp Jezusa i nieustannie się wpatruje. I teraz te przeszkody, które oni odczuwają, czyli myśli, te wszystkie utrudnienia, które stają na przeszkodzie tej bezpośredniego kierunku i relacji, no powodują to, że oni jakby doświadczają, że nie w całości uczestniczą w tym. Tym bardziej, że święty Paweł mówi dość trudne słowa. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 17. Módlcie się nieustannie. Mój Boże. Bardzo ważna sprawa. Jeśli modlitwa, teraz musimy zrobić skok do tego naszego doświadczenia pracy intelektualnej, o której mówiłem. Rozmyślanie, przedmiot rozmyślania, modlitwa dyskursywna, jakaś praca intelektualna. Jeżeli moja modlitwa jest działaniem tylko intelektu, to zdanie świętego Pawła jest niemożliwe do zastosowania. Dlatego, że śpię, muszę spać. Muszę zajmować się jeszcze różnymi innymi rzeczami. Nie jest możliwe dla pracy intelektualnej, żeby ciągle utrzymywać taki sam stopień świadomości czy zwrócenia uwagi na Boga. Więc to jest jedna z pierwszych wskazówek, które pokazują nam na tym, że życie duchowe to nie jest życie intelektualne, które może być czasem inspiracją do życia, ale nie może się na tym etapie ograniczać. Ono nie może być tylko moim działaniem intelektu. Nawet powiem więcej, ono nie może być nawet moim działaniem, o czym będę za chwilę mówił, co się z tym wiąże. Nie może być nawet moim działaniem. Więc jeżeli nie jest działaniem intelektu, nie jest tylko działaniem intelektu, bo intelekt bierze w tym udział, ale nie jest tylko działaniem intelektu, nie wiąże się z postaciami wyobraźni, to znaczy, że ma prowadzić do czegoś innego. I no wiecie, no kto jak kto, ale ci, którzy poszli na tą pustynię i poświęcili całe życie, żeby oddać życie Chrystusowi w tym białym męczeństwie, no rozumiem, tam żyją w miastach, są zajęci, mają różne sprawy, no oni mogliby być zwolnieni z tego wskazania świętego Pawła, módlcie się i ustanie. No ale nie mnisi. Ci już powinni to robić. Ale Paweł mówi to przykazanie, czy to zdanie do wszystkich chrześcijan. Tam nie jest w nawiasie napisane albo w przypisie dotyczy tylko mnichów. Nie? To jest skierowane do wszystkich. Więc musi to być coś realnego, ale to jest wskazówka na to, że modlitwa musi zejść na inny poziom. Czyli musi wyjść z takiego, to co ojcowie nazywają, wyjść z głowy i dojść do serca. Dlatego tą modlitwę monologiczną nazywa się często też modlitwą serca. Dlatego modlitwą serca, że ona dotyka, ona schodzi na inny poziom niż tylko intelekt. Dlaczego schodzi na inny poziom? Kasjan mówi, jeśli zgodzi się na ubóstwo, ograniczając się tylko do jednego wersetu. Problem z myśleniem wiąże się z tym, że umysł chce nieustannie nowy materiał do obróbki. Musi mieć coś nowego, musi się czymś zająć. Jak ma jedno i to samo, to się nudzi. Jeśli to jest tylko powtarzanie, to w tym powtarzaniu jest też pewna taka monotonia. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenie, ale nasz umysł jest tak stworzony przez Pana Boga cudownie, że my możemy w tym samym czasie powtarzać, na przykład zdrowaś Marią, jednocześnie też myśleć właśnie o sąsiadach, o pracy, o dzieciach, o wszystkim. I to wcale nie przeszkadza. To może być w tym samym czasie, nie? Można powtarzać i można rozmyślać, tak? W tym samym czasie to wszystko się dzieje. I to jest przeciwne, bo tam mamy taką zdolność, nie? Więc jeżeli mówimy o modlitwie monologicznej, to też nie mówimy o modlitwie powtarzalnej, w sensie takim, że ja mam teraz nieustannie to powtarzać, bo to jeszcze nie oddaje tego, o co chodzi, tak? Czyli o modlitwę serca. Bo samo powtarzanie jest czynnością intelektualną. Ja to powtarzam w głowie. No bo gdzie? Nawet jeśli ktoś tam mówi, nie wypowiada głośno słów, ale wewnętrznie sobie to powtarzam. Czyli musi być jakaś praca intelektualna, nie? Ja to powtarzam. Ale dopóki powtarzam, to jest jeszcze cały czas w głowie. No to o co chodzi dalej z tym wszystkim? To nieustanne powtarzanie, czyli powracanie do tego samego, przede wszystkim ma, i to jest pierwszy punkt, ma za zadanie odzwyczajać umysł od błądzenia i koncentrować go tylko na jednym. I to jest pierwszy etap. Powiedziałem o tym, że jak się wchodzi na tą drogę modlitwy, to nie działa z automatu. Wchodzi się na pewną drogę. Pierwszy etap tej drogi polega właśnie na tym, że najpierw ten umysł musi siąść. On tak musi się na chwilę zatrzymać. Ponieważ teraz nie może się zatrzymać. Cały czas jest popychany do przodu. Wiemy to z doświadczenia. Idziesz do kościoła, chcesz się pomodlić. Masz dobrą intencję, żeby się pomodlić. No Panie, chcę się pomodlić, ale myśli mi przeszkadzają. No. Ciągle coś mam w tej głowie. No, czy... I to tak, nawet zamknę oczy, ale otworzę oczy, już widzę, tam wchodzi ktoś do zakrystii. Zamknę oczy, już słyszysz szemer tam z tyłu, reklamówka. Nie, no pomodliłbym się, ale gdyby nie szczęśli tą reklamówką, no, cały czas. I wiecznie jest jakaś przeszkoda. Tak? Bo cały czas ten intelekt jest czymś, musi być czymś zajęty. Więc pierwszy punkt to jest właśnie to, że to ubóstwo jednego słowa, jednego wersetu pozwala ogołacać ten umysł z tych rozległych myśli i skupiać go tylko na jednym.
To jest pierwszy etap, kiedy trzeba to nieustannie do tego powracać. I w tej modlitwie monologicznej nie chodzi o to, żeby cały czas być przy tym, czy być skupiony. Nikt nie będzie cały czas skupiony. Modlitwa polega na tym, żeby nieustannie powracać do jednego. Czyli nieustannie przekierowywać ten wzrok wprost na Pana. Zapytano kiedyś Abba Besariona, kto to jest mnich? A Abba Besarion powiedział, to jest ten, który cały stał się okiem. A wiecie dlaczego? Dlatego, że cherubini nieustannie, dniem i nocą wpatrują się w oblicze Pańskie. Jeżeli on cały stał się okiem, to znaczy, że ukierunkowany jest tylko na jedno. Czyli ten umysł jest już bardzo mocno ukierunkowany. Tak naprawdę chodzi o to, że za każdym razem, kiedy on się odwraca i zajmuje się innymi ciekawostkami, to trzeba powracać do jednego. Więc pierwszy etap tej praktyki powtarzania, tutaj jest jeszcze powtarzanie, będzie polegał na tym, żeby ten umysł powoli odrzucał to błądzenie w te rozmyślania, w te nieustanne analizy, wyobraźnie, a trzymał się tylko jednego. Ponieważ to jedno słowo, jedno zdanie jest właśnie takie bardzo ogałacające, to ono wymaga doświadczenia wiary. I to jest najpewniejsze. Dlatego, że wczoraj powiedzieliśmy też, że gdyby Antoni nie, jak chodził do tego kościoła wiele razy i wiele razy słyszał różne słowa, nie doświadczył tego, co doświadczył w tym jednym momencie, czyli doświadczył wiary. Wiary, która wiąże się z zaufaniem, to on by nigdy stąd na tej pustyni nie wyszedł. Ale to było to doświadczenie. Ponieważ nie masz się czym podeprzeć, bo to jest tylko jedno słowo. Nie masz się czym podeprzeć. To musisz się zdecydować na to, że to jest naga wiara. Nie ma tam żadnych wizji, nie ma lewitacji, nie ma nadzwyczajnych objawień, nie ma ognia, nie ma światła, nie ma takich rzeczy. Jest tylko cierpliwe trwanie. Cierpliwe trwanie z tym jednym, czyli ze słowem, które ukierunkowuje mnie na obecność Boga, na taką intymną obecność Boga. To cierpliwe trwanie to jest podstawa tej praktyki, to jest podstawa, która jest leży u samych podstaw. Kiedy teraz zaczynamy wchodzić głębiej, dalej, to ojcowie zauważyli jedną podstawową rzecz. Że żeby się modlić, czyli żeby prosełchę, tak się to nazywa, modlitwa, była prawdziwa, to ona musi być przytomna. Czyli umysł musi być przytomny. Jeżeli nie jest przytomny, to oddaje się fantazji. Jeżeli umysł nie jest przytomny, to idzie w różne kierunki jednocześnie. Nawet nie jest świadomy. Zobaczcie, to jest nasze doświadczenie, gdzie? Kiedy nie jesteś przytomny, bo jeśli jesteś przytomny, to zaraz zauważysz, że tam myśl cię wyciąga. Ale jeśli nie jesteś przytomny, to po 15 minutach jest taki, a nie, rzeczywiście tam rozmyślić, nie? Wróćmy do tego samego. Po jakimś czasie dopiero sobie uświadamiam, że błądzę. To znaczy, i to się po grecku nazywa prosoche, czyli uważność, taka przytomność. Uważnie nie lubię tego słowa, bo to słowo oznacza takie spięcie, nie? Tak jakbyś musiał być w tym kościele, tak się spiąć i tak być cały czas uważny i żeby żyłka nie pękła na czole, bo z tej uważności jest tak coś. Tak samo skupienie. Ono po polsku oznacza takie właśnie, że musisz się skupić, że tak jest. To w ogóle nie oddaje tego, o co chodzi w modlitwie wewnętrznej. To prosoche to jest bardziej przytomność, czyli taka bardzo przytomna obecność, której nie ma napięcia, nie ma takiego ściśnięcia zębów i teraz spatrywania się tylko w jeden punkt, żeby mi to tam nic nie umknęło. Tylko chodzi o taki stan przytomności umysłu. No i co się z tym wiąże? No wiąże się to z tym, że człowiek jest całością. I ta całość to jest cała tajemnica wcielenia, że Bóg przychodzi w ludzkim ciele, żeby pokazać, że zbawienie dokonuje się tak, że nie ma życia czysto spirytualnego. Nie ma takiego życia. Jak ktoś mi mówi, że on czysto spirytualnie się tak modli, to znaczy jak? W powietrzu? Jakąkolwiek postawę przyjmiemy, to jest udział naszego ciała w modlitwie. Jakąkolwiek postawę. Wstajesz,
robisz znak krzyża, klękasz, przyklękasz. To są wszystko gesty, którym ciało uczestniczy w modlitwie. I teraz albo to ciało może pomagać tym przytomności umysłu, albo przeszkadzać. Prosta sprawa, nie? Jeśli się usadzisz wygodnie w fotelu i weźmiesz nawet Pismo Święte, już nie mówię, że jakąś pobożną książkę, bo może być lepsza albo gorsza, nie? Ale Pismo Święte. I oddasz się właśnie rozmyślaniu. No to sami wiemy, do czego to prowadzi, nie? Tak? Lekko, łatwo i przyjemnie. Czyli to samo jest przeniesieniem na doświadczenie modlitwy wewnętrznej. Jeśli ta postawa jest taka, jaka jest, czyli jak przypadkowa, to ona będzie przeszkadzać w tym, żeby ten umysł był przytomny. Ale jeżeli nie jest przypadkowa, to ta nieprzypadkowa postawa ciała, ona pomoże w przytomności umysłu. I ojcowie mówili bardzo jedną podstawową prawdę. Jest rzeczą przedziwną, że ciało pociąga za sobą umysł. Jest rzeczą przedziwną, że bardzo dużo zależy od tego, czy to ciało nam pomaga, czy przeszkadza w tej przytomności umysłu. I jedną z takich pierwszych odkryć, którą ojcowie zrobili, to było nieporuszoność ciała. Tego, że ono się nie rusza. Moi drodzy, 95% ludzi, kiedy zatrzymuje się na modlitwie wewnętrznej, są w nieustannym ruchu. Mamy to doświadczenie, idziemy do kościoła, nawet na adorację, idziesz na adorację do kościoła. Cały czas jest ruch, tak? Podnosisz głowę, opuszczasz ręce, tak, tak. Tą stronę, tamtą stronę. Poprawisz się, staniesz, klękniesz, staniesz. Pół godziny to jest non-stop, jest ruch. To, co ojcowie odkryli, to jest to, że jeśli zatrzymasz ciało bez ruchu, to ciało zacznie uspokajać umysł. To jest ta nauka. Nieporuszoność ciała uspokaja umysł. Zanim zacząłem praktykować medytację, znaczy już trochę praktykowałem, ale nie byłem jeszcze tak świadomy tego wszystkiego, co mi się dzieje. Czytałem Ewagriusza i Ewagriusz pisze tak. Przeciwko demonowi, który przychodzi do mnie znienacka w czasie modlitwy, zagnieżdża mi się w gardle i drapie mnie w nos. Ja sobie mówię, co ten gość pisze? Jak mu się zagnieżdża w gardle i drapie go w nos? Ale siądź bez ruchu. Siądź bez ruchu nawet na 10 minut. Także się w ogóle nie ruszę, nawet palcem. Zobaczysz, o czym on pisze. Przychodzi do mnie znienacka w czasie modlitwy. Czyli to jest wskazówka tego, że i oni się modlili w taki sposób, że zastygali bez ruchu. Zastygali bez ruchu. Bo ten bezruch jest czymś, co uspokaja umysł. Pozwala zejść niżej niż tylko myślenie. To było pierwsze doświadczenie. Czyli słowo, które jest nieustannie przyzywane, nieustannie powtarzane. Ten początek musi być z tym związany, żeby ten umysł mógł się koncentrować, odciągać od tego błądzenia i koncentrować tylko na jednym. I bezruch ciała, który pozwoli wytrwać w takim bardzo przytomnym byciu. I teraz ta rzecz, która u Kasjana się nie pojawia, ale pojawia się u Jana Klimaka. Jan Klimak jest późniejszy od Kasjana, to jest VI wiek, czyli trochę później. Jeśli chodzi o samych ojców pustyni, tu akurat jeśli chodzi o kwestię tą, którą teraz poruszę, nie ma za dużo tekstów. Właściwie nie ma wcale wskazówek na ten temat. Dopiero Klimak w VI wieku pisze po raz pierwszy o nie wiem, co to nazywać metody, bo to nie jest metoda, ale pewnej drodze, która ma właśnie pomóc sprowadzić tą modlitwę z poziomu intelektualnego na poziom głębszy, czyli na poziom serca. Na ten poziom serca. Jak czytali Państwo, mam nadzieję, że niektórzy czytali opowieści pielgrzyma, to w opowieściach pielgrzyma ten pielgrzym zaczyna praktykowanie modlitwy monologicznej, czyli Jezusowej, od powtarzania. To jest wielokrotne powtarzanie, kilka tysięcy razy dziennie wezwanie, tak? Ale on jeszcze nie dochodzi do modlitwy serca. Dopiero kiedy spotyka mnicha, który go wprowadza w praktykę
takiego wewnętrznej uważności na to, na oddech, na bycie w środku, to dopiero zaczyna doświadczać tego zejścia z tylko z powtarzania na ten inny poziom, czyli na, bardziej na przebywanie.
I kolejnym elementem właśnie, który się z tym wiąże, dlatego że Klimak mówi: złącz imię Jezus z oddechem. Dlaczego? Teraz spróbuję to wyjaśnić. Ta formuła modlitwy Jezusowej, która wśród tych różnych wezwań modlitwy monologicznej zajmuje takie kluczowe miejsce, bo ona zapoczątkowała jakby nową tradycję, znaczy inną tradycję, może nie nową, ale inną, ona wiąże się z takim bardzo mocnym doświadczeniem tego, co zawiera całość tego nauczania o przebywaniu przed Panem, o byciu przed Bogiem. Mianowicie modlitwa Jezusowa składa się głównie z wezwania imienia Jezus. I to wezwanie imienia Jezus jest bardzo mocno osadzone w całym kontekście biblijnym, dlatego że imię w objawieniu judeo-chrześcijańskim oznacza obecność. Jeżeli Mojżesz spotyka się z krzakiem płonącym i nagle zaczyna rozumieć, że to jest ktoś, kto jest Bogiem, to nie pyta go o jego istotę, o naturę, o to, kim jest, tylko jak go pyta, jakie jest twoje imię? Jakie jest twoje imię? Znać imię oznacza wejść z kimś w taką bardzo żywą relację. W Nowym Testamencie na imię Jezus dokonują się wszystkie cuda. To apostołowie to dokonują w imię Jezusa. Dlatego, że to imię oznacza obecność. Oznacza wejście w to doświadczenie obecności. Chciałem zaznaczyć, że to jest wezwanie, dlatego że często to się jakby nie spotyka w tej literaturze poświęconej praktyce modlitwy monologicznej. Modlitwa Jezusowa jest wezwaniem. Tam nie ma nominatywu, czyli nie ma mianownika, który mówi Jezus, bo to nie jest stwierdzenie faktu, tylko to jest wezwanie. Jezu. Jest Panie Jezu, albo Panie Jezu Chryste, albo Panie Jezu Chryste, Synu Boży. Niezależnie od tego, która wersja, tak naprawdę chodzi o wezwanie imienia. I to jest pierwsza część. W drugiej części jest wyznanie, czyli powierzenie się. To zmiłuj się, albo zmiłuj się nade mną, albo zmiłuj się nade mną grzesznikiem, oznacza powierzenie się. Nie tyle błaganie o litość, co powierzenie się. Bartymeusz pod Jerychem, on się powierza. On przyzywa imienia i powierza się Jezusowi. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Nie mówi mu, co ma z nim zrobić, tak? W tej pierwszym doświadczeniu Bartymeusz nie mówi Jezusowi, co ma Jezus z nim zrobić. Czyli wychodzi z tego, co nazywamy taką potoczną modlitwą teraz. Panie Jezu, nie idź tam do tego Jerycha, tylko zatrzymaj się tu, przywróć mi wzrok, a potem sobie idź. Tylko Bartymeusz się powierza. Cośkolwiek się stanie, to się stanie. I ta druga część wiąże się z tym powierzeniem. I teraz, jak znamy te dwie części, to możemy zobaczyć, jak bardzo oddech z tym współgra. Dlaczego Klimak powiedział, że trzeba to złączyć z oddechem? Pierwszą rzecz, jaką człowiek robi, kiedy go odetną od pępowiny, czyli już zacznie funkcjonować sam, no to jest wdech. No musi nabrać powietrza. Potem dopiero krzyknie, ale najpierw musi nabrać powietrza. Czyli to jest pierwsza rzecz. Na końcu swojego życia, czy jest wierzący, niewierzący, czy tam jakikolwiek, tak to zrobi, to od tego nikt nie ucieknie, musi dokonać ostatniego wydechu. Czyli musi oddać swoje życie, tak czy siak. Żeby wam powiem ciekawostkę, że człowiek z natury stworzony jest do dawania, do oddawania. A wiesz dlaczego? Dlatego, że wydech jest dwa razy dłuższy niż wdech. Zawsze oddajemy dwa razy więcej niż przyjmujemy. Tak i jesteśmy uwarunkowani. Ale te dwa elementy, które stanowią początek i koniec, one wpisują się w pewien rytm, który nieustannie powtarzamy. Wdech i wydech. Przyjęcie i oddanie. I ojcowie mówią, nic więcej człowiek na ziemi nie jest w stanie zrobić. Tylko stanąć w obecności Boga i Jemu się powierzyć. Stanąć w obecności Boga i Jemu się powierzyć. Tylko tyle. I teraz to wyzwanie, to pierwsza część tego wezwania, czyli to imię Panie Jezu, jest związane z wdechem. Dlatego, że przyjęcie, to jest stanięcie w obecności. Tak? Panie Jezu, kiedy wydychasz powietrze, to jest tak samo, jak to zrobisz na końcu swojego życia. Powierzasz się tej obecności. Zmiłuj się nade mną, albo zmiłuj się. I tyle. To by było właściwie tyle, jeśli chodzi o całą naukę medytacji. Siadasz nieporuszony, jak spróbuję powiedzieć, jak to siąść tak dobrze, żeby się nie męczyć za bardzo. Siadasz nieporuszony, starasz się zwrócić uwagę na ten oddech, który jest z tobą, dlatego że my nie mamy czasu na to w ciągu życia. Jest tyle tych różnych rzeczy, które się robi, że kto z nas się zastanawia, czy oddycha? Bo przecież oddychamy, normalna sprawa, nie? Oddycham. Dopiero jak mamy trudności z oddychaniem, na przykład astmę, że wchodzisz na trzecie piętro i masz to, to wtedy zaczyna do ciebie dochodzi do świadomości, że ten oddech jest jednak czymś ważnym. Ale normalnie, tak zwyczajnie, to no, kto tam się zastanawia nad tym, czy oddycha? A to jest podstawa. I teraz dlaczego jest podstawa? Dlatego, że oddech jest zawsze z nami. Właśnie, czy jesteśmy go świadomi, czy nie, on jest. Ja nie oddycham tylko wtedy, kiedy jestem świadomy, że oddycham, bo bym już dawno nie żył. Tylko oddycham zawsze. Czy śpię, czy nie śpię, czy pracuję. Oddech jest zawsze ze mną. I ja zawsze do tego oddechu mogę świadomie powrócić. W każdej chwili. W każdej chwili mogę do niego powrócić. Dlaczego on jest cały czas ze mną? I to jest jedyna rzeczywistość, która jest ze mną nieustannie. I teraz, jeżeli połączę wezwanie, tą modlitwę jednego zdania z tym oddechem i umysł, który najpierw błądził w różne kierunki, zacznie teraz przyzwyczajać się do tego jednego, to co się stanie? To się stanie, że przechodzi się na drugi etap. Albo kolejny, bo to nie wiem, czy drugi. Nie znam się na tej kolejności, ale kolejny etap. Taki etap, w którym już przestajesz powtarzać, ale wystarczy, że się zatrzymasz, wrócisz do oddechu i słyszysz te słowa w środku. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się. Kładziesz się na łóżko wieczorem, oddech się naturalnie uspokaja i nagle słyszysz Panie Jezu Chryste. Kto się modli? Czy ja mam intencję, żeby powtarzać? Ja nawet nie mam intencji, żeby powtarzać. Się samo powtarza. Wtedy masz świadomość tego, że nagle tam modlitwa dokonuje się w środku. Ona nie jest związana z moją działalnością, nie jest związana z działalnością intelektu, ale jest czymś, co się dokonuje w środku. Schodzi na inny poziom. Wracamy do przekazania świętego Pawła, pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 17. Módlcie się nieustannie. Czyli bądźcie w pewnej przestrzeni modlitwy, która się cały czas dokonuje, niezależnie od tego, czy jesteś tego świadomy, czy nieświadomy, czy pracujesz intelektem, czy nie pracujesz intelektem. Zawsze możesz świadomie powrócić do modlitwy, ale tak czy siak ona zawsze jest. To jest tak samo z obecnością Boga. Z obecnością Boga jest tak samo. Niestety dzisiaj mam takie wrażenie, że jakby Pan Bóg jest taki świątynny. Nie, że wchodzę do kościoła w niedzielę, jest Pan Bóg. Wychodzę z kościoła, a on został w świątyni. I potem się toczy realno, nie? Nawet wstajesz rano, modlisz się, a potem jest życie. Potem, bracie, jest życie, to tam się nie ma co zastanawiać. To życie. Potem wieczorem ewentualnie znowu powracasz do tego. Jakby go w ogóle nie było. Może tam czasami jakiś przebłysk, jakieś wezwanie, ale normalnie Pan Bóg świątyny. Taki ograniczony do czasu i przestrzeni, w którym ja w łaskawości swojej będę chciał się z Nim spotkać. To ewentualnie tak. Nie? Natomiast to jest nieprawda. Dlatego, że Bóg jest zawsze z nami obecny. Święty Benedykt mówi do mnichów tak. Co do pożądań ciała, tak krótko to jest po prostu słowo brzytwa. Co do pożądań ciała, to wierzymy, że Bóg zawsze jest przy nas obecny. Koniec. Dlatego to tnie, tak? To jest od razu ukierunkowanie na to. Jak zwrócisz uwagę na coś innego, to Benedykt mówi, nie, my wierzymy, że Bóg zawsze jest przy nas obecny. aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Czyli cokolwiek robisz, gdziekolwiek jesteś, jest dokładnie to samo. Możesz wejść w to doświadczenie obecności Boga w każdej chwili. W każdej chwili. I ono się dokonuje bezwysiłkowo. Czyli nie jest związane z pracą intelektu, czyli ja nie muszę mieć specjalnego czasu, specjalnej książki do rozmyślania, czy czegokolwiek, tylko wystarczy mi, że ja wrócę świadomie do oddechu. I to jest zwrócenie uwagi na obecność Bożą. To się nazywa w naszej tradycji mniejszej Dei Memoria, czyli pamięć o Bogu. Benedykt, kiedy mówi w regule o pamięci o Bogu, to mówi, że mnich, który przestaje pamiętać o Bogu, czy jakby żyje tak właśnie, że Pana Boga ma świątynię, to tak naprawdę nie jest do końca jeszcze wierzący. Dlatego, że praktycznie całe jego życie jest związane z Nim. Natomiast nie jest związane z Bogiem. Natomiast jeżeli pamięta o Bogu, czyli powraca do tej świadomej obecności Bożej, to żyje tak samo, ale w tym życiu pojawia się inna jakość. Pojawia się inna jakość. Bo tu nie chodzi o to, że teraz trzeba coś specjalnie robić. Pojawia się inna jakość. To bycie z Bogiem, czy bycie przed Bogiem, do którego wprowadza ta modlitwa, ono też prowadzi do czegoś takiego, co Benedykt, idąc za całą tradycją Kasjana i innych, mówi o habitare sacrum, czyli o zamieszkaniu ze sobą samym. Ważna rzecz związana jest z tym jest taka, że my się możemy zawsze schować. I tak to robimy. Wystarczy, że mam książkę. Wystarczy, że mam litanię do odmówienia swojego. Nie chcę mówić teraz negatywnie, że to jest złe, ale chodzi mi tylko o pewną postawę, która może do tego prowadzić. Że ja mogę się schować za czymś, tak? Jest Pan Bóg i ja się chowam za czymś, tak? Za moim myślą się chowam. Za moim obrazem się chowam. Ale kiedy zgadzasz się na ubóstwo, ograniczając się tylko do jednego wersetu, to musisz stać nago przed Panem, taki jaki jesteś. To powoduje, że zaczynasz mieć coraz większą świadomość też siebie na tej modlitwie. Ta modlitwa jest tak cudowna, że ona odzwierciedla życie, słuchajcie. To ja nie muszę iść do kościoła i mówić Panu Bogu wszystko, co mi się wydarzyło w ciągu życia, nazywać, wyjaśnić mu to wszystko, żeby on to dobrze zrozumiał, te moje zachowania, że to byłem zniecierpliwiony troszeczkę, to wiesz, Panie Boże, bo to tak akurat wynikało, no też człowiek musi jakoś się bronić i tak dalej. I robimy różne takie zabiegi, żeby to zrobić. Natomiast kiedy stajesz tak właśnie przed Bogiem, to stajesz nagi, czyli taki, jaki jesteś, a też całe życie jest z tobą. Ponieważ nie możesz nic z tego ukryć. Ta pamięć tam ci podpowie bardzo szybko, jak chcesz zapomnieć coś, to masz tam podpowie. To było, było. Tak, to jest. To jest. I dlatego jak siadam do medytacji, czy do takiej modlitwy, no to ja po prostu mam jak w soczewce całe swoje życie. Ono musi być transparentne przed Bogiem. Stąd ta memoria Dei, ona też prowadzi do czegoś takiego, że przed Bogiem wszystko jest jawne. Wszystko jest jawne. Niestety my w swoim myśleniu mamy trochę taki syndrom Jonasza. Nie? Jonasz ucieka do Tarszysz, jak mu Pan każe iść do Niniwy, nawracać Niniwę, wiecie dlaczego ucieka do Tarszysz? Bo w Tarszysz Pan Bóg już go nie znajdzie. Bo Pan Bóg jest w Izraelu, a Tarszysz jest już za granicami. Za granicami już Pan Bóg nie sięga. Potem się dopiero ciężko zdziwił, że to jest całkiem inaczej, ale no trochę tak jest, nie? Że mimo tego, że wiemy, że Pan Bóg jest wszechmocny, to mamy takie wrażenie, że jednak są przestrzenie, gdzie ty tam w pokoiku tam nie widać. Nie? Nie widać. Nie, przed Bogiem wszystko jest jawne. I to wszystko jawne będzie też się pojawiało w modlitwie, że wychodzisz i im dłużej siedzisz przed Panem, tym bardziej wszystko wychodzi. I nawet nie musisz tego nazywać, tylko z każdym wydechem powierzysz. To jest właśnie też cudowne. Że ja nie muszę się usprawiedliwiać, nie muszę kombinować, nie muszę po prostu powierzyć, tak? Jeśli nawywijałem, to mi jest przykro. To się pojawia smutek. To jest to, co wczoraj mówiliśmy o tym żalu. Stajesz przed świętym Bogiem i ci jest głupio. No bo ta świętość jest taka, że no jest, tak? Jest mi żal. Jeśli tam wchodzisz tę modlitwę uwielbienia, czy takie, no to samo się wprowadzi. Nie musisz tego specjalnie zrobić, tylko wystarczy, że z każdym wydechem powierzasz się i to się wszystko samo dokonuje. Nie muszę się silić na jakieś specjalne nazywanie wielu rzeczy. Tak? Powierzenie też osób, czy wszystkiego. No, nie jestem w stanie zapamiętać wszystkiego, ale kiedy siadam przed Panem, to cały świat siada ze mną. Wszyscy jesteśmy połączeni. Tak czy siak. Taki jest sens życia kontemplacyjnego w Kościele. Gdyby nie siostry karmelitanki, dominikanki i inne, które są gdzieś tam zamknięte i one robią swoje, bo to na tym polega. One po prostu robią swoje. No to ja nie wiem. To jest Pius XII powiedział, że jest rzeczą straszną, że zbawienie jednych zależy od ofiary i modlitwy innych. Czyli jakby mój wysiłek takiego bycia, nieustannego powracania przed Panem, wiąże się z tym, że to nie jest tylko moje wsobne, że ja sobie taki teraz się będę zbawiał, tylko to idzie na innych. Nie tylko w sensie takim, że innym jest łatwiej ze mną żyć, tylko dlatego też, że ten wysiłek, ten duchowy dar przechodzi na innych. Przechodzi na innych. W tej ubóstwie, ograniczając się do jednego wersetu, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Że medytacja związana jest ze stratą. I teraz to, co powiem, jest jedną z najtrudniejszych doświadczeń w medytacji i wielu się na to buntuje. W ogóle dziwię się, że jeszcze nie zbuntowaliście się na ten intelekt. Że jak to? No ale intelekt też ma swój udział, to musi trochę myśleć. Ale do tego jeszcze wrócimy. Teraz będzie bunt związany z czymś innym. Mianowicie z tym, że człowiek musi tam się ogołocić i to dość mocno. Dlatego, że jak mówi Kasjan w tym tekście, który przeczytałem, wyobraźnia, nie. Myślenie, nie. Sens wyrazów, nie. Czyli żadna dyskusja tam nie wchodzi w grę, tak? To co jeszcze? Odczucia? To są, nie ma, to nie ma. No, tak jest, że raz są, raz ich nie ma. No, różnie bywa, nie? Czyli Pan Bóg nie jest zależny od moich odczuć czy nastrojów. Jak mam ciarki na plecach, to wcale nie znaczy, że Pan Bóg jest, a jak go ich nie mam, to znaczy, że go nie mam. Czasami się lepiej czuję na modlitwie, czasami gorzej. Czasami jest lepsza pogoda, czasami jest gorsza pogoda, czasami jestem bardziej wyspany, mniej. Ale Pan Bóg jest taki sam. Pan Bóg jest taki sam. To nie zależy od mojego nastroju. Czyli nie. No czyli co? Zostaje mi jeden werset, który nieustannie się powtarza. I nic więcej. I takie bardzo przytomne, świadome, nagie bycie przed Bogiem, taki jaki jestem. Bardzo trudna sprawa, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my chcemy tam coś zrobić. I tu jest pierwszy punkt w tym, że ta modlitwa, ona musi prowadzić do zaprzestania własnego działania. Im mniej tam jest mojego działania, a bardziej jest takie wejście w przebywanie ze Słowem, w to bycie w środku, tym lepiej. Im mniej tam jest mnie i mojego ja, które chce tam zakrzyczeć Pana Boga, tym bardziej otwieram się na tą obecność Boga, który jest. Psalm mówi, ten, który jest, takie jest Jego imię. Na tego Boga, który jest. A to jest bardzo trudne, dlatego że nasze ego się strasznie buntuje. Coś chciałby tam zrobić, jakoś zaistnieć. Jakoś udowodnić Panu Bogu, żeby zwrócił na mnie uwagę. Coś zrobić. Bardzo trudny moment. Ale to jest właśnie modlitwa ogołocenia. Taka modlitwa, w której trzeba stracić. Nie zyskać. I teraz słuchajcie, to jest następna rzecz. Masz to rozmyślanie. No to chociaż z tego rozmyślania to chociaż wyjdę z jakimiś myślami. No, spędzę pół godziny na rozmyślaniu, no mam jakieś przynajmniej natchnienie, jakieś coś mam, no coś wyjdę z tej kaplicy, no coś człowieku masz z tego, nie? A tu wyjdziesz i co masz? No wychodzisz i nic nie masz, no coś tam siedział w tej kaplicy, może jakieś natchnienia masz, coś cię oświeciło, coś, jakieś myśli, no nie masz. I co wtedy? No wtedy trzeba sobie przypomnieć to, co jest podstawową wartością związaną z tym, od czego żeśmy wczoraj zaczęli.
że głównym ideałem chrześcijaństwa jest oddanie życia za Chrystusa, czy dla Chrystusa. Tak? Mówiliśmy o tym wczoraj. Że na początku to oznaczało krwawy sposób oddania życia, a potem zaczęło się białe męczeństwo. A Jezus mówi, nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. No to słuchajcie, jeśli ja idę do kaplicy, siadam przed Panem i rezygnuję z tego wszystkiego, co moje. No bo tak naprawdę to jest rezygnacja. Z każdym wydechem to puszczam i tyle. Powierzam to Bogu. I wychodzę z tej kaplicy po pół godzinie. No i nic. No to te pół godziny zostało stracone. A chcę Wam jeszcze powiedzieć, że nasze życie upływa w czasie. I ten czas jest zawsze tylko do stracenia. Jeżeli ja tracę czas, to znaczy, że tracę życie tak naprawdę. Bo jestem starszy już o pół godziny, jakby nie patrzeć. Jeżeli tego czasu jest więcej, no to w ten sposób potwierdza się miłość. No to jest prosta sprawa, nie? No, żyje się w związkach, no jeśli jedna osoba, czy mąż mówi żonie, że ją kocha, ale nigdy go nie ma w domu, no to za chwilę się zacznie zastanawiać, no to mówi tak tylko, czy rzeczywiście mnie kocha. Nie? Nawet jeżeli żona kupi mężowi skarpetki pod choinkę, nie? Ale wiecznie jej nie ma, bo wiecznie jest czymś zajęta, nie może z nim spędzić trochę czasu, no to też jest pytanie, tak? Właściwie istotne jest to bycie, tak? Ta relacja, ta obecność. Ta obecność i to strata czasu tak naprawdę jest potwierdzeniem miłości. Więc jakby zobaczcie, wracając do tego doświadczenia, że w tej modlitwie to jest właśnie białe męczeństwo, kiedy się to po prostu traci bezinteresownie czas na bycie z Panem. Kiedy ja nie chcę nic za nią. Ja nie mówię mu, że Panie Boże, no tam chcę się poświęcę Ci teraz pół godziny, ale. Bo zawsze jest to ale, nie? Że tam dobrze, ale. Ja nie chcę mieć ale żadnego. Ja po prostu chcę to zwyczajnie stracić, tyle. Czy tam mi będzie fajnie, czy nie fajnie, czy tam będą jakieś doświadczenia, czy nie będą, czy jakieś uczucia, czy nie uczucia. To wszystko jest mało istotne. Czyli jakby to są te punkty. Jeszcze jedną rzecz, którą na zakończenie chcę powiedzieć, zanim jeszcze pójdziemy do pytań. Oczywiście jest jeszcze bardzo dużo różnych wątków, które mógłbym tu poruszyć odnośnie samych myśli, samej pamięci, samej postawy, samego trwania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak ktoś będzie zainteresowany, to na stronie internetowej tam różne wątki są poruszane w różnych konferencjach, więc można sobie odsłuchać to, co tam jest, co nas będzie interesować. Natomiast chciałem wrócić jeszcze do jednej rzeczy, mianowicie związanej z tym człowiekiem w Aleksandrii, który jest kupcem, ojcem wielkiej rodziny i który ku zdziwieniu jednego z abów jest postawiony, czy pokazany mu przez Boga jako człowiek, który jest w najwyższym stopniu doskonałości w życiu duchowym niż mniesi na pustyni. Bo jak tak słuchamy tego wszystkiego, to sobie mówimy, no tak, ale czy to jest dla wszystkich? Czy takie życie jest dla wszystkich? Czy taka modlitwa jest dla wszystkich? Czy każdy może to praktykować? Czy to tylko może mnisi mogą praktykować? Więc ten przykład pokazuje, że wszyscy mogą wchodzić na drogę serca. Ta droga serca jest dla każdego. I to nie ma znaczenia, czy ktoś nosi habit, czy nie nosi habitu. Nie ma znaczenia, czy ktoś żyje w klasztorze, czy nie żyje w klasztorze. Chodzi o intencję, o to, co Kasjan wczoraj powiedział o modlitwie. To jest złożenie pewnego, taka decyzja na życie z Bogiem, czyli decyzja na wkroczenie na drogę serca. Tak to nazywam. Decyzja na wkroczenie na drogę serca. I to dotyczy wszystkich. Oczywiście taka sama metoda modlitwy jeszcze niekoniecznie musi być dla wszystkich, bo każdy może powiedzieć, nie, no to ja nie jeszcze jestem nie na ten czas, nie ten czas dla mnie. To jest za trudne. Bo to jest trudne. To jest bardzo proste, ale cierpliwe trwanie jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Dlatego, że my bardzo szybko się zniechęcamy, chcemy wstać, chcemy jakiegoś konkretu w tym wszystkim, chcemy jakichś efektów. Takie samo trwanie, cierpliwe trwanie jest takie mało pociągające. I to człowieka nudzi.
Więc idzie w takie bardziej formy, które są bardziej może atrakcyjne, które bardziej jakoś go aktywizują na modlitwie, bo wtedy ego się może trochę tak pocieszyć, że to o, właśnie się pomodliłem, nie? Często pytam ludzi, a dlaczego tak się modlisz, nie? Bo mam poczucie pomodlenia. No to jest, słuchajcie, bardzo ważne poczucie, dlatego że wychodzisz z tej medytacji i nie masz poczucia pomodlenia. Możesz stracić czas, nie? Jak odmówisz różaniec, albo odmówisz litanię, no to masz coś pomodlone, nie? No, bregasz, nie? Odmawiasz, masz odmówiony bregasz, nie? Już nie mamy już odmówioną. Masz doświadczenie pomodlenia. I to jest bardzo ważne doświadczenie. Tutaj niestety jest poniesiony, czy stety, przeniesiony jest akcent z tego poczucia pomodlenia na doświadczenie obecności Bożej, czyli tego Boga, który jest zawsze obecny. To wcale nie wchodzi w kolizję z tym pomodleniem, tak? Ale chodzi o coś innego. Chodzi o to doświadczenie, o wrażliwość, taką przytomność na obecność Boga. I ta droga serca jest dla wszystkich. Teraz jeszcze tylko jest problem, znaczy pytanie jest związane z tym, jakie miejsce zajmuje modlitwa w moim życiu. Ta modlitwa... Patrzę na mnie ojciec Wojciech, ja nie wiem, czy on już kończy, czy nie?
Nie, mów jeszcze. Dobra,
okay. Już ląduję. Wszystko zależy od tego jeszcze, jakie jest miejsce na modlitwa w moim życiu. Bo oczywiście jedną rzeczą to jest decyzja na wkroczenie na drogę serca, czyli na to, że ja decyduję się, że ta modlitwa ma być w moim życiu i ona jest. A z drugiej strony jeszcze jest też pytanie, jakie miejsce ona zajmuje w tym życiu. Bo jeżeli życie jest linią i to jest obudzenie się rano, to jest pójście spać. Tak? Jeżeli rano wstaję, no to tu się modlę. No czasami w międzyczasie w ciągu dnia to mam takie epizody. No i wieczorem, jak jeszcze mam siłę, to tak, tak. Takie trochę rozmazane, bo jak mam siłę, nie? Bo jak nie mam siły, to już nie spać. Więc jak patrząc na to, no to tak naprawdę ta modlitwa no stanowi jakąś tam część życia. Ona jest obecna, tak? Ale ta obecność jest taka odcinkowa. Tu jest real, proszę brata. To już, tu tam też. Tu się trzeba zająć życiem tam, a nie tam modlitwą. Tu już nie ma, nie? Tu sobie przypomnę i znowu tutaj nie ma. I tu znowu sobie przypomnę, czy... Nie? Czasami tych kresek jest mniej, bo większy real jest. Więc jakby... Czasami to ograniczone jest tylko do początku i końca. Czyli w sumie tutaj jest taka trudność, nie? W tym... Okej. Dobrze, że ona w ogóle jest. I to jest pierwsza w ogóle rzecz. Ja to, co chcę teraz powiedzieć, to nie jest tak, że ja to chcę wartościować. Bo każdy ma swoją drogę, ja jestem o tym przekonany. Każdy ma swoje tempo na tej drodze. I to nie wszyscy od razu muszą być świętym Janem od Krzyża. Spokojnie. Każdy ma swój czas i cieszyć z tego, co jest. Czyli jak ktoś nawet ma rano i wieczorem, super. Super. Jest też tak, że niektórzy ludzie stwierdzają, nie, no to jest coś istotnego. To jest coś istotnego w moim życiu. Czyli jakby w tym życiu, na tym odcinku, no to stanowi większą część, tak? Bo to jest ważne dla mnie. Czyli jakby jest ten real jeszcze, ale ten margines, na którym znajduje się ta modlitwa, no jest większy, tak? To nie jest już tak, że ja od czasu do czasu wyskakuję z tego życia, żeby się pomodlić i potem skakuję znowu. Tylko no już jest większy, już stanowi większą część, tak? Natomiast to, co się dokonuje w czasie w tej praktyce, to jest związane z tym, że ona prowadzi do czegoś takiego. Że tak naprawdę obecność Boża nie kończy się tu. Tu jest przerwa. I potem się zaczyna znowu, tu się kończy, tu się znowu zaczyna i tu się dopiero zaczyna. Tylko ona jest cały czas. Oczywiście są momenty, tak jak tu, kiedy zatrzymuję się na modlitwie takiej swojej, w kaplicy, w kościele, w domu, tak? Ale kiedy kończę tę modlitwę, to ona się nie kończy, ona jest cały czas, dlatego że nawet siedząc na ławce w parku mogę wrócić do oddechu. jadąc w tramwaju mogę wrócić do oddechu. Siedząc na wykładzie, jak już słuchacie mnie nudy, możesz wrócić do oddechu. W każdej chwili mogę to zrobić. To znaczy, ta modlitwa trwa cały czas. Ja mogę w każdej... Oczywiście są czasami tak, że jestem bardziej zaabsorbowany, bo są jakieś wydarzenia, wymagają ode mnie większego udziału mojego intelektu i zaangażowania, ale tym samym nie znaczy, że to jest przerwa. Jest przerwa. Jeżeli teraz w ciągu tego dnia częściej wracam do oddechu, a to jest, wiecie, coś takiego, że nikt tego nie widzi. To też jest trochę trudne, bo ego to się nie może pochwalić teraz, nie? Ale no, nikt tego nie widzi. No, wchodzisz na przykład do pracy, siadasz na fotelu, zamykasz oczy, robisz wdech, wydech, słyszysz słowo i nie zaczynasz swoich. Włączasz komputer, tam coś, dobra, zaparzasz sobie kawę, coś tam, nie? Stoisz w kolejce w Carrefourze. Wracasz do oddechu, dwa razy powtarzasz, trzy razy. Kto to widzi w kolejce? Nie? Wchodzisz do domu, siadasz, ściągasz buty, za chwilę się zatrzymujesz. Wracasz. Im częściej wracasz, tym łatwiej ci jest wejść w modlitwę taką regularną, w sensie tego, że poświęcasz określony czas, dlatego że jakby samo to się wykonuje. To jest samo takie ciągnięcie w tą stronę. Ja nie muszę teraz zawalczyć o ten czas, dlatego że ten czas jest cały czas. On się przebija się. Tak? Ja po prostu tylko tęsknię za tym, żeby trochę być bardziej tym. I to się z tym wiąże. Jeżeli ta modlitwa jest częścią, sporą częścią mojego życia, to ona będzie zmieniała to życie, zmieniała jakość tego życia, dlatego że obecność Boża jest taka, ona zmienia, po prostu zmienia. I to wcale nie zależy, słuchajcie, od tego, jak ja teraz będę bardzo pracował nad sobą. Dlatego, że sama obecność Boża, jeśli zwracasz na to uwagę, czyli na to, na to, co mówi Benedykt, co do pokój cielisty, to wierzymy, że Pan Bóg jest zawsze z nami. No jeżeli zwracasz uwagę na świadomą obecność Bożą, to też życie się upraszcza. Życie się zdecydowanie upraszcza. Zaczyna się coraz bardziej to serce poszerzać, także, jak mówi Benedykt, to, co było dla Ciebie na początku trudne, teraz z łatwością. No, z radością biegniesz drogą przykazań Bożych, dlatego że sam poznajesz, co jest dla Ciebie niedobre. Święty starzec Jan z Wałamu w jednych ze swoich listów, bardzo Wam serdecznie polecam te listy. One są napisane prostym językiem, bo starzec Jan nie skończył żadnej szkoły. Ale to jest kwintesencja życia modlitwą serca, to co on pisze. I on mówi, pisze do jednej ze swoich córek duchowych. Już zaczynasz zauważać, co jest dla Ciebie nieużyteczne. Sama zaczynasz zauważać, co jest dla Ciebie. Nie, że ja Ci powiedziałem, nie czytaj książek, gazet tam, tego, nie oglądaj telewizji, to Ci szkodzi. Co Ty wiesz, co mi szkodzi, człowieku? Nie? Sama zaczynasz już zauważać, co jest dla Ciebie szkodliwe. Czyli jakby sam zaczynasz doświadczać, że są pewne rzeczy, które już stają się mniej atrakcyjne. Mniej atrakcyjny. Nie? Nigdy to nie jest tak, że ta walka się zakończy, ale zmienia się pewna jakość życia. I teraz jest tak, że dla niektórych osób modlitwa jest jakąś częścią małą życia, dla niektórych jest większą częścią życia, a dla niektórych po prostu stanie się stylem życia. Czyli takim stylem funkcjonowania życia, czegoś takiego. Drodzy Państwo, to jest wszystko, co chciałem powiedzieć na ten temat. Znaczy, nie wszystko, co chciałem powiedzieć. To jest tyle, co mogę powiedzieć, bo już resztę nie mamy czasu. Jeżeli są jakieś pytania, chcielibyście jeszcze o coś dopytać, to bardzo zapraszam. Jeszcze mamy chwilę czasu. Mam nadzieję, że ojciec Wojciech jeszcze pozwoli. Dobrze. To jeszcze spróbuję, jak będę umiał odpowiedzieć. A jak znajdziemy jeszcze chwilę czasu, to ja jeszcze powiem praktycznie, jak to robimy w Lubiniu, to zastosowanie siedzenia, oddechu, słowa i tak dalej.
Nie mam prośby, ojciec, bo ojciec powtórzył to stwierdzenie o tej natarczywości myśli wczoraj, które ojciec powtarzał. Ja nie napisałam tego.
Jest na prawdę.
Właśnie to jest ten problem, że ja nigdy nie pamiętam, co ja to... Uporczywa relacja do przedmiotu pożądania.
Tak. Prawie tytuł filmu.
Proszę.
Nie może się odezwać od rzeczywistości i wątpię, żeby w ogóle powtarzała za już krótkie myśli. Znaczy krótkie jakieś wersety, zdania czy coś.
a ma problem bardzo duży, no po prostu nie może się odebrać.
Znaczy to jest związane z takim, pierwsze, to jest tak jak z chomikiem w karuzelu. Jeżeli chomik biegnie, widzieliście kiedyś chomika w karuzelu? Ja uwielbiam, jak idę gdzieś na marketu, to patrzę na te chomiki tam na tych wystawach, bo to jest kwintesencja po prostu życia, nie? No ale zaśmiejecie się, ale taka jest prawda, no ludzie tak żyją, no po prostu chodzą w tą karuzelę i drałuje, a już szybciej biegnie, tym gorzej mu znaleźć wyjście. To jest doświadczenie tego zanurzenia w rzeczywistość, tak? Że dzisiaj funkcjonowanie świata polega właśnie na tym, że się po prostu wchodzi w taką karuzelę, która jest tak napędzana, a im szybciej się biegnie w tej karuzeli, tym gorzej znaleźć wyjście. Tak? Potem już się traci w ogóle kontakt z tą rzeczywistością, bo się tego w głowie kręci, że już nie wiesz, czy to jest rzeczywistość, czy nie rzeczywistość. Działasz na zasadzie impuls-reakcja. I teraz, co jest ważne? I to jest, pani mogę podpowiedzieć to w tej kwestii. Pierwsza rzecz jest taka, jak z tym chomikiem. Żeby chomik znalazł wyjście z tej karuzeli, to się musi zatrzymać.
Ale jeszcze jest istotne w tym modelu, że nie rozpędził karuzeli. Bo jak rozpędził karuzelę, to karuzela go wciągnie, on będzie latał bezwładnością.
Właśnie. Ale karuzela się kiedyś zaoczyma.
Ona zablokować się
będzie. No tak, ale to może
W każdym razie tak czy inaczej konieczne jest to zatrzymanie. Więc takim osobom ja bym w ogóle radził, żeby na chwilę chociaż siadły bez jakiegokolwiek zadania do wykonania. Zgasić światło, wyłączyć chodnik. Słuchajcie, to jest podstawowa rzecz, nie? Dzisiaj jesteśmy tak uzależnieni od wszystkich rzeczy, że jak brakuje prądu, to jest koniec. Więc nie wiesz, co robić, tak? Podkorzałabym, ale nie ma prądu. Czytać nie, bo chce. Bateria szła w komputerze, nie. Komórka nie działa, no co tu robić? Jak żyć? Więc chodzi o to, żeby po prostu zatrzymać się. Pierwsze, żeby chociaż na chwilę się zatrzymać.
Dobrze, a jeszcze jedno pytanie. Jaki ma ksiądz stosunek do tego? Znaczy, bo ja wiem, że ogólnie mówię jest taki, że na przykład ktoś tam, my prosimy o coś, znaczy, bo wiadomo, że każdy kiedyś tam o coś prosi i są takie rzeczy, to od razu się powinno dziękować, prawda? Bo wiadomo, że i tak, że ta pewnie jest ta droga dla każdej osoby wybrana, najlepsza dla niej.
Wie pani co, no, ja nie wiem. Ja po prostu nie wiem, trudno mi odpowiadać na takie pytanie, bo ja nie jestem człowiekiem, który ma recepty na życie, tak? Ja wiem, że to jest tak, że każdy ma jakąś swoją drogę, no czasami to jest tak, czasami ja osobiście mogę powiedzieć o tym, co ja mam. Ja miałem zawsze problem z modlitwą taką, żeby mówić Panu Bogu, co ma robić, bo ja zawsze się bałem, że to coś... Ludzie mnie często proszą, tak, niech się ojciec pomodli tam. Ja to, co robię, to powierzam osobę. To po prostu tyle, że ja, jak robię pokłony na przykład, czy metanie, to jakby nie mówię, że tam o to, tamto, o wam to, zrób tak czy siak, tylko po prostu jakby mam pamięć o sobie przed Panem. I tylko tyle, bo ja tak naprawdę nie wiem, o co ja mam prosić, tak? O zdrowie, o dobrą śmierć, czy o cokolwiek. Więc ja mam z tym osobiście problem. I ja bardziej się skupiam na tym, żeby powierzać, niż żeby intencjonalnie prosić o jakieś rzeczy. A jeżeli powierzam, to też zostawiam Panu Bogu taką wolność, żeby z tym on co on zrobi. Ja wiem, że powierzam go w dobre ręce, tą osobę w dobre ręce. I tylko tyle. No więcej nic nie potrafię zrobić. No, ja się tak nauczyłem, że ta modlitwa mnie też tak nauczyła, że ja staję i się powierzę. Siebie i innych. Tylko tyle. Trudno mi powiedzieć tak prosto.
Znaczy, bo ja na przykład, jeżeli kiedyś tam były jakieś tam ciężkie prace dla kogoś, ja prosiłam po prostu do Pana Boga, żeby dla tej osoby było wybrane rozwiązanie jak najlepsze. Na przykład, nie? Coś takiego. Zresztą tak. Tam wiadomo, że znaczy...
Proszę, tam następny.
Ja w sprawie Pepi Mleczarza. Ojciec proponuje nam możliwe, w której mamy oderwać się od realu. A tam właśnie jest proponowana zupełnie inna postawa, właśnie modlitwa w realu. On co chwilę, i on jest dla mnie wzorem takiego człowieka, który się modli, który właśnie jest w tym swoim sądzie, On co chwilę rozmawia z Bogiem, nawet wtedy, kiedy koń złamie nogę. On się pyta, Panie Boże, co chciałaś mi przez to powiedzieć? I moje pytanie jest takie, czy w realu taka modlitwa jest możliwa? W porównaniu z tym, co ojciec teraz do nas powiedział, że właśnie zaleca oderwanie nam się od realu.
Znaczy ja na pewno nie zalecam oderwania się od realu. Od razu chcę zdementować tą pogłoskę. Dobrze, że to się nagrywa. Nie, to nie jest tak, że ta modlitwa to jest oderwanie od realu. Tak jak powiedziałem, chcę przypomnieć, że w tej modlitwie całe moje życie jest jak w soczewce. Ja po prostu żyjąc tak jak żyję, nie odrywam się. To nie jest tak, że ja jakby uczestniczę tak na pół gwizdka w tej rzeczywistości. Tak? Bo tak naprawdę to chodzę 10 cm nad ziemią, bo jestem w tej obecności Bożej. Nie. Obecność Boża jest w codzienności, w tym konkretnym doświadczeniu. Tak? Natomiast i to, co tu jest związane z tym, że zwraca się uwagę na Jego obecność. Główny problem, to jest teraz problem, następny wykład, ale nie jestem w stanie tego teraz rozwinąć. To jest kwestia rozeznawania duchów. Oni to, ojcowie nazywali to diakrisis i to głównie chodziło o umiejętność rozeznawania myśli. To, co Pan powiedział, bardzo często wiąże się z tym, że my interpretujemy rzeczywistość. My interpretujemy rzeczywistość. Różnica pomiędzy interpretacją rzeczywistości a uczestnictwem w rzeczywistości jest kolosalna. Dlatego, że jeżeli ja stawiam pytanie, co Pan Bóg chciał mi powiedzieć przez, to skąd ja wiem, co On mi chciał powiedzieć przez? To jest moja interpretacja. Lepsza lub gorsza. Tak? Czasami mogę mieć jakąś intuicję związaną z tym, ale też nie wiem, czy to nie jest tylko jakaś moja intuicja w tym wszystkim. Problem polega na tym, że nawet jeżeli się idzie w tą stronę takiego właśnie interpretacji rzeczywistości, nawet w świetle, nazwijmy to, Bożym, tak? No to naprawdę ja osobiście, bo może ktoś ma, ale ja osobiście na przykład mam duży taki dystans do tego, że ja bym nie za bardzo wierzył w to, że... Znaczy nie ufałbym temu, że nie mam takiej gwarancji, że to nie jest moje, tak? Że to nie ja sobie myślę, że właśnie Pan Bóg chciał mi powiedzieć to. Przez to. A życie rzeczywistością polega na przykład na tym, Dominikanie mnie ostatnio zapytali, bo byli Dominikanie u nas w Lubiniu i zapytali mnie o to, jak to jest z wolą Bożą. Jak to się rozeznaje wolę Bożą. Ja mówię, słuchajcie, ja nie wiem, jak się rozeznaje wolę Bożą, bo tak naprawdę to dopiero po fakcie można to zobaczyć. Natomiast ja wiem, jak się reaguje na rzeczywistość. Tak? Jeżeli schodzę, mam konferencję dla was i schodzę z piętra, i widzę dwóch gości, którzy się tam kręcą, kogoś szukają, no to ja się pytam, w czym mogę pomóc? No szukamy tam takiego brata, no to dzwonię, próbuję im znaleźć, znalazłem, brat przyszedł, tak? Ale jakbym schodził teraz z tych schodów i widzę gości, teraz się pytam, Panie Boże, czy Twoją wolą jest, żebym im pomógł, czy to, żebym się zajął teraz przygotowaniem konferencji, no to już wchodzę w pewien moją interpretację. Natomiast to, o co chodzi, to jest tak naprawdę takie bardzo przytomne reagowanie na to, co się wydarza w rzeczywistości. Jeśli się ma tą świadomość obecności Bożej i uczestniczy się w tym wydarzeniu, którym jest real, tak, to tak naprawdę to się wszystko dokonuje. Nie? W momencie, ja się taki punkt przed ciężkością, jeśli ja zaczynam się za bardzo zastanawiać, co jest wolą Bożą, a co nie jest wolą Bożą, to tak mogę spędzić wiele lat, dni i nie mogę do końca też rozpoznać, czy to tak było, nie? Bo może się okazać, że tam coś, jakiś błąd w kalkulacjach będzie nastąpił, nie? I tak to wyszło. Więc jakby na pewno jeszcze raz chcę powiedzieć, to nie jest odrealnienie. Właśnie medytacja jest bardzo realna. Ona jest bardzo przytomna. Tam się nic nie wiąże się z żadnymi odlotami, z żadnymi duchowymi uniesieniami, niczym. To jest bardzo mocne zakorzenienie w rzeczywistość. I to, co bardzo często powtarzamy w Lubiniu, ona się nie kończy i nie zaczyna tylko w określonym miejscu przestrzeni. Ona jest cały czas. Czyli to doświadczenie powracania do świadomej obecności Boga dokonuje się nieustannie właśnie w realu. Właśnie w realu. Tak? Bo Benedek na przykład mówi mnichom tak. W niedzielę, klasztor katolicki to jest, chciałem powiedzieć. W niedzielę bracia powinni zająć się modlitwą lub czytaniem duchowym. Ale jeżeli ktoś nie chce lub nie może ani czytać, ani się modlić, to trzeba mu zlecić jakąś robotę do wykonania. W wszystkie sprzęty w klasztorze należy traktować jak naczynia liturgiczne. Nie, Benedykt mówi, nie o to chodzi, tak? Nie chodzi o jakieś sakrum i profanum, tylko chodzi o doświadczenie obecności Boga, aby we wszystkim był uwielbiony. Czy sadzę marchewkę, czy spowiadam, czy głoszę konferencję, czy zamiatam korytarz, czy się modlę. We wszystkim ma być Bóg uwielbiony. I to jest właśnie real. Tak? Ja. Natomiast punkt takiej ciężkości to jest tylko tyle, że ja nie prowadzę do takiego interpretacji właśnie tych wszystkich różnych rzeczy. Nie? Tutaj.
Ja się chciałam spytać, jak tak się mieści w tym wszystkim? Ojciec mówi siąść, kolejce stać, ale na przykład jak ja idę rano do pracy, ciemno, 6 godzina, mam pół godziny, prawda? I mi się włącza, Panie Jezus, nie mi się nade mną, ale ja idę. Więc jak się ma...
Panie się nie zatrzymywać. To jest właśnie real. Trzeba iść i sobie powtarzać. To nie jest też tak, że to zawsze musi być absolutnie tylko związane z tym, że ja muszę siąść i wrócić do oddechu. Tu chodzi o powracanie świadomością. Więc jak myję naczynia, to też mogę wrócić do tego. Jak myję samochód albo idę na spacer, to też mogę do tego wracać. To nie jest... Właśnie to jest to, że umysł zaczyna kojarzyć to i często powraca, więc to jest jak najbardziej...
Ja mam takie pytanie, czy u Ojców Pustyni, nie znam aż tak głęboko literatury z tego okresu, jakby istotą ich kontaktu z Panem było wychodzenie z modlitwy ustnej, myślnej i wchodzenie w kontemplację, czy to jak byłoby istotą ich rozwoju, czy było też ta modlitwa ustna. No przecież mamy tyle ludzi według naszej oceny jakby pobożnych, którzy odmawiają różaniec, modlą się tam litaniami, prawda, i tak dalej. Czy te modlitwy ustne jakby są w tym rozwoju duchowym mniej istotne?
Nie ma w ogóle takiego, to nie chodzi o ten poziom, tak? Bo jeżeli zostaniemy na poziomie aktywności modlitewnej, to wtedy będziemy porównywać aktywności modlitewne, tak? Czy modlitwa różańcowa, czy modlitwa litanią, czy pacierz jest mniejszą, słabszą formą modlitewną od rozmyślania na przykład, które jest już bardziej takie wysubtelnione, a już tak inaczej. Jeżeli zostajemy na poziomie porównywania form, to zawsze będziemy porównywać formy, ale to nam nie chodzi o porównywanie form. Nam chodzi, no właśnie, w Ojcu Pustyni chodzi o obecność Boga. Chodzenie w obecności Bożej to jest podstawa. Oni się gromadzili w każdą sobotę wieczorem, schodzili się razem, żeby odprawiać Eucharystię. Bo oni nie byli kapłanami, więc kapłan był jeden w wiosce, w tej gminie. Więc oni schodzili się razem, żeby odprawiać Eucharystię. Często mieli właśnie te kolacjones, tak zwane. Czyli tam siadali przy ognisku i młodszy Abba pytał starszego jakieś porady, oni tam sobie tak dyskutowali, tak? Dostawali później na ten... Jednym z takich elementów, stałym elementem była recytacja psalmów. Dzisiaj to jest powszechne, tak? Liturgia godzin jest stałą recytacją psalmów. Także w tradycji mniejszej było wiązane z tą, że się ciągle przeżywało słowo. Tylko nie tyle, że się go przemyśliwało, co bardziej przebywało z tym słowem. Więc oczywiście, jeśli zostajemy na poziomie porównywania form, to zawsze będziemy się zastanawiać, czy Rzym jest ważniejszy niż co innego, czy ta forma jest lepsza od tej formy, czy to jest bardziej, szybciej mnie prowadzi do Boga, czy nie prowadzi do Boga. Problem polega na tym tylko, żeby wejść na inną płaszczyznę, czyli na zrozumienie tego, że w każdej formie modlitewnej chodzi tak naprawdę o obecność Boga. Jeżeli forma modlitewna nie prowadzi mnie do obecności Boga, to trzeba się zastanowić. Bo jeżeli na przykład w Lubinie na wsi u nas wiele jest starszych kobiet, nawet ostatnio odwiedziłem panią Zosię, która ma 91 lat, to jest święta kobieta. To jest po prostu święta kobieta. Z nią przebywać to jest po prostu sama radość. Półtorej godziny się z nią rozmawia i to jest mija jak biczem trzasnął. Natomiast to jest kobieta, która miała swoją formę, swój rytm. To wcale nie chodzi o to, że ona musiała teraz uprawiać wielką kontemplację. Tak? Problem polega na tym, że każdy z nas ma swoją drogę do Pana Boga, swoją drogę modlitewną i swoją też formę, do której Pan Bóg wzywa. I teraz pytanie jest tylko takie, czy ta forma nie zastępuje mi Pana Boga? Czyli nie wchodzimy w ten antropomorfizm, który mówiliśmy ostatnio. Tak? Czy ja nie czynię sobie z formy modlitewnej mojego bożka. Tak? Że tak naprawdę nie chodzi mi o kontakt z Bogiem, tylko o odmówienie swojego. Nie? Jeżeli forma mnie prowadzi do obecności Bożej, czyli do takiej świadomości Boga w moim życiu, to jak najbardziej, to nie wartościujemy, która forma jest lepsza, która gorsza. Tak? Oczywiście to jest też tak, jeszcze tylko podpowiem tak, że czasami jest tak, że jak osoby wchodzą na pewną drogę życia duchowego, to będzie to wymagało rezygnacji z pewnych form. Ale to już jest kwestia indywidualnego przewodnictwa duchowego, bo to jest tak, że my zaczynamy, idziemy, ale potem w tym rozwoju duchowym musimy pewne rzeczy zostawić. Ale to już trzeba z ojcem duchownym ustalić, czy to już jest czas, czy jeszcze nie.
Jeszcze mam pytanie o dzieci. Czy można dzieci wprowadzać? Bo moje osoby mnie zapytały, że one też by tak chciały. Ja
proszę.
Nie bardzo wiem, jak z nimi zacząć.
Proszę pani, myśmy 4 lata temu, czy już 5 lat, zaczęli projekt z przedszkolu. Z przedszkolu. Czyli takie maleństwa, takie malusieńkie. Wszyscy mi mówili, nie, to jest niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe. Dzieci w przedszkolu w Gostyniu mają medytację codziennie 5 minut. Bo jak się im posadzi na 20, to nie wytrzymają. Ale 5 super. Super. I mają swoje takie specjalne poduszki uszyte do tego i zapalają świeczkę i siadają i oni wiedzą, że to jest medytacja. I wszyscy mówili, że to jest niemożliwe. I raz w roku ta całe przedszkole przyjeżdża do Lubinia posiedzieć w dużej sali medytacyjnej, bo dla dzieci to jest coś. I muszę Państwu powiedzieć, że po 4 latach takiej praktyki starszaki, czyli te, które zaczynały od maluszków, teraz już kończą przedszkole, siedzą 8 minut bez ruchu. Oczywiście dzieciaki nie modlą się w pełni, ponieważ oni nie mają myślenia abstrakcyjnego, więc najpierw je uczymy powoli, czyli bądź jak góra. Bo jak się powie siądź nieruchomo, to on nie wie, co to jest nieruchomo. Ale jak mu powiesz siądź jak góra, to on wie, że góra się nie rusza, bo on już próbował i on się nie rusza. Jak mu powiesz, żeby siedział prosto, to on też nie za bardzo wie, co to. Ale jak mu powiesz, że siedź jak kwiat, bo kwiaty oni rysują tak zawsze kłodyga i tak siedź jak kwiat. A teraz siedź jak ocean, a ocean co? Ma fale, tak? Przychodzą fale i odchodzą. No to tak samo oddech przychodzi i odchodzi. Starszaki już powoli zaczynają wchodzić w powtarzanie imienia. Ale do starszaków to najpierw próbujemy osadzić, zwrócić uwagę na takie uspokojenie, czyli też zwrócić uwagę na taką sferę w życiu, która jest sferą tylko dla Boga. Dla jest bardzo ważne, że dzieci uwielbiają rytuały, a rytuały są bardzo pomocne w tym, że nas, dla nas są rytuały też bardzo pomocne w tym, że nas wyprowadzają z naszych nastrojów. Nie? Że te dzieciaki wiedzą, że te poduszki to są tylko do modlitwy. Oni nie używają do zabawy. Mają specjalną szafkę, tam chowają, zamykane, tylko i wyłącznie na medytację. Ten rytuał jest bardzo ważny, dlatego że tak by tylko zahaczę, tylko to, że jeśli robisz zawsze tak samo, to cię pozwoli ci właśnie zrozumieć to, że obecność Boża nie jest zależna od tego, czy mi się chce, czy nie chce, czy mnie boli głowa, czy mam dobry nastrój, czy nie. Nie? Ona jest zawsze. Ostatnie pytanie, bo już nie...
Ad vocem.
Dobra.
My mamy piątkę dzieci. Wczoraj byliśmy tutaj na wykładzie, wracamy potem. I najstarsza mówiła tak. Było wszystko. I modlitwa Jezusowa też. Ja mówię, ile? 10 minut. Co biorąc pod uwagę wiek najmłodszego, 4 lata, to jest to raczej, bym powiedział, osiągnięcie. Przy czym myśmy im wczoraj akurat nie prosiliśmy ich o to, nie? Także dadzą radę.
Bardzo Maksymilian dziękuję za ten wykład. Myślę, że wszyscy.